Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 4 dzień lutego 2008 roku. Witają Państwa Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Sylwia Gips, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, Eurekę, kronikę sportową oraz lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Iran wystrzelił rakietę zdolną umieszczać na orbicie okołoziemskiej satelity. Boris Tadzic zachował stanowisko prezydenta Serbii, pokonując ultranacjonalistę i rusofila Tomislava Nikolicia. Mimo początkowych sukcesów, oddziały rebeliantów, które wkroczyły do N'Djameny, stolicy Czadu, musiały się z niej wycofać. Pierwszy od roku zamach terrorystyczny na terytorium Izraela. Prezydent Sarkozy odbywa krótką wizytę w Rumunii. Mówi Paryż RFI. Iran wystrzelił w poniedziałek rakietę nośną zdolną do umieszczania na orbicie okołoziemskiej satelity. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael wyraziły zaniepokojenie irańską próbą, gdyż oznacza ona potencjalne zagrożenie ze strony Teheranu, który opanował technologię produkcji rakiet nośnych dalekiego zasięgu. Z kolei władze irańskie oświadczyły, że poniedziałkowa próba pomyślnie przeprowadzona dowodzi, iż Teheran dokonał kolejnego ważnego kroku na drodze ku opanowaniu przestrzeni kosmicznej. Mówi Paryż RFI, pomimo obaw Boris Tadzic zachował stanowisko prezydenta Serbii, pokonując ultranacjonalistę i rusofila Tomislava Nikolicia o 1%. Uzyskał 50,5%, a Nikolić 49,5%. Nikolić uznał swą porażkę. Frekwencja była wyższa niż w pierwszej turze, 67%, w pierwszej turze tylko 61% i najwyższa od wyborów z 2000 roku, kiedy to władzę utracił Slobodan Milošević. Unia Europejska gratuluje Serbom, czekając w napięciu na reakcję Kosowa. Pristina czekała w napięciu na wynik głosowania, aby zależnie od niego ustalić datę jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Zwycięstwo Tadzicia pozwala sądzić, że stolica Kosowa odczeka kilka tygodni zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Gdyby zwyciężył Nikolić, proklamacji niejako profilaktycznej można się było spodziewać już nawet dzisiaj. Agencje podkreślają, że Tadzic nie jest bynajmniej zwolennikiem niepodległości Kosowa, uważa jednak, że to dopuszczalna cena za europejską przyszłość kraju. Tego samego zdania jest, jak się okazuje, minimalna większość Serbów. Zdaniem Reutera prezydent spędzi najbliższe dni i tygodnie przekonując do tego pozostałych obywateli. Chcemy wejść do Europy i współpracować z całym światem, mówił Tadzic w czasie kampanii. Mieszkańcom Kosowa mówimy, że nie porzucimy ich nigdy. Nikolić podkreślił znaczenie swego wyniku. W poprzednich wyborach w roku 2004 przegrał na poziomie 47% i podkreślił, że skłania to do optymizmu. Agencja Reutera przypomina, że w każdych kolejnych wyborach Nikolić i jego partia radykalna, partia uwięzionego w Hadze zbrodniarza wojennego Wojsława Szeszela, zdobywają co najmniej 1/3 głosów, a ich geostrategiczna wizja opiera się na ścisłych związkach z Rosją. Pierwszy mandat Tadzicia nie zachwycił ani instytucji europejskich, ani wyborców prezydenta. Musiał on jednak sprawować władzę we współpracy z nacjonalistycznym premierem Kosztunicą i mnożyć deklaracje patriotyczne, szczególnie w kwestii Kosowa. Wolno sądzić, że przecięcie bolesnego kosowskiego wrzodu przyczyni się stopniowo do zmiany orientacji serbskiego elektoratu, skupiając jego uwagę na innych kwestiach. Słoweńska prezydencja Unii pogratulowała Tadziciowi, podkreślając, że wybory były uczciwe i sprawiedliwe. Serbia parafowała w listopadzie 2007 roku układ o stowarzyszeniu i stabilizacji stosunkach z Unią Europejską, co stanowi pierwszy krok na drodze do członkostwa. Tadzic chce ten układ podpisać jak najszybciej i nie traci nadziei, że przed końcem roku Serbia zyska oficjalny status kandydata. Do reakcji na wybory w Serbii powróci Sylwia Gips w europejskiej części naszej audycji. Mówi Paryż RFI, mimo początkowych sukcesów oddziałów rebeliantów, które wkroczyły do N'Djameny, musiały się one z niej wycofać. Oddziały armii wierne prezydentowi Idrisowi Deby zapewniają, że zostali odepchnięci. Tysiące uchodźców opuszczają stolicę. Chartum kategorycznie przeczy, jakoby był zamieszany w te starcia, choć N'Djamena oskarża Sudan o wspieranie rebelii w jednym tylko celu, by odwrócić uwagę od kryzysu w Darfurze. Rzecznik sudańskich sił zbrojnych oświadczył uroczyście, że kryzys w Czadzie to sprawa najczyściej wewnętrzna, a Sudan nie ma z nią niczego wspólnego. Informacje o udziale sudańskiego lotnictwa w niektórych operacjach w Czadzie są bezpodstawne, oświadczył rzecznik rządu sudańskiego. To już drugie takie sudańskie dementi w tej samej sprawie. Jednocześnie doradca prezydenta Omar Beshira oskarżył Czad o, cytuję, mieszanie się wewnętrzne sprawy Sudanu i próby jego destabilizacji. Stosunki pomiędzy obu państwami są jak najgorsze. Czad mówi wprost o sudańskiej agresji. Tymczasem prezydent Idriss Déby, który zdaniem francuskiego ministra obrony Hervé Morena zachowuje kontrolę nad praktycznie całą armią, odrzucił propozycję ewakuacji złożoną mu przez władze francuskie. Korpus francuski w Czadzie, liczący wraz z najświeższymi posiłkami 1600 żołnierzy, nie bierze udziału w walkach, a stacjonujące tam francuskie samoloty bojowe typu Mirage F1 zostały dla bezpieczeństwa skierowane do sąsiedniego Gabonu. Korpus ten zajmuje się ochroną obywateli francuskich i zagranicznych, dotąd ewakuowano ich drogą lotniczą ponad 500, a 400 dalszych skupiono w 5 zabezpieczonych przez żołnierzy ośrodkach. Nie ma żadnego oficjalnego bilansu walki i ofiar. W szpitalach N'Djamena doliczono się jednak kilkuset rannych, najczęściej cywilów trafionych przez przypadkowe kule. Ludność kryje się po domach. Prezydent Sarkozy parokrotnie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Debim. Francja uznaje go nadal za prawowitego szefa państwa, natomiast zgodnie z umową, która wiąże ją z Czadem, zachowuje całkowitą neutralność w walkach. Główną troską Paryża jest utrzymanie możliwości wysłania na pogranicze czadyjsko-sudańskie sił europejskich dla ochrony uchodźców z Darfuru. Według najnowszych wypowiedzi przywódców rebelii nie widzą oni przeszkód dla obecności EUFOR-u w Czadzie, o ile jego misją pozostanie ochrona uchodźców i tylko taka właśnie ochrona. Mówi Paryż, RFI.
Prezydent Francji Sarkozy złożył w poniedziałek oficjalną wizytę w Bukareszcie. W wywiadzie dla rumuńskiego dziennika Evenimont El Zilei Nicolas Sarkozy powiedział, że należy nadać nową dynamikę silnej historycznej i kulturalnej więzi między Francją a Rumunią. Jak zapowiedział Pałac Elizejski, prezydent Sarkozy miał podpisać z prezydentem Rumunii Basescu wspólne oświadczenie na temat zawarcia partnerstwa strategicznego, pierwszego między Francją a krajem Europy Środkowej. To partnerstwo polegać ma, zapowiedział prezydent Sarkozy, na ożywieniu dialogu w ramach Unii Europejskiej na tematy trudne, takie jak polityka energetyczna, polityka bezpieczeństwa i obrony oraz reforma wspólnej polityki rolnej. Partnerstwo francusko-rumuńskie ma także objąć dziedzinę naukową i uniwersytecką, wymianę gospodarczą, współpracę w sprawach imigracji. Nie przewidziano na tym etapie porozumień o współpracy handlowej. Natomiast postanowiono, że Rumunia poprze udział francuskiej firmy gazowej Gaz de France w europejskim gazociągu Nabucco. Gazociąg Nabucco na razie w projekcie ma dostarczać gazu ze złóż nad Morzem Kaspijskim do krajów Unii Europejskiej przez Turcję i południe Europy. Celem projektu jest zmniejszenie energetycznego uzależnienia Unii Europejskiej od Rosji. O udziale Francji w Nabucco nie było dotychczas mowy. Wspólna konferencja prasowa ujawniła rozbieżności obu rządów na temat Kosowa. Francja uważa, że Kosowo powinno stać się niepodległe w jak najlepszych warunkach. Rumunia, jak zapowiedział prezydent Basescu, nie uzna niepodległości Kosowa, ale będzie lojalnym partnerem decyzji Unii Europejskiej. Prezydent Sarkozy powiedział, że powołaniem wszystkich krajów na Bałkanach jest wejście w bliższym lub dalszym terminie do Unii Europejskiej.
Kiedy prezydent Sarkozy przemawiał w rumuńskim parlamencie, w Wersalu rozpoczęły się obrady kongresu, czyli posiedzenie połączonych izb Zgromadzenia Narodowego i Senatu w sprawie zmian we francuskiej konstytucji.
W Wersalu na wspólnym posiedzeniu zebrało się w poniedziałek 900 deputowanych i senatorów. Nowelizacja konstytucji jest konieczna przed ratyfikowaniem traktatu reformującego Unię Europejską. Artykuł 88 mówi bowiem o konstytucji dla Europy podpisanej 29 października 2004 roku, którą wyborcy francuscy odrzucili w referendum w maju 2005 roku. Widmo referendum, by się tak wyrazić, nadal krąży po Francji, mimo że Nicolas Sarkozy zapowiedział podczas kampanii wyborczej, że ratyfikacja traktatu odbędzie się w parlamencie, ale 59% Francuzów według sondażu opinii publicznej z 31 stycznia chciałoby przeprowadzenia nowego referendum na temat najnowszego traktatu unijnego. Domagają się też tego skrajna lewica, komuniści i część socjalistów. Kilkaset osób manifestowało w poniedziałek po południu przed pałacem w Wersalu, otoczonym kordonem żandarmów, w którym obraduje kongres. Tak się nazywa wspólne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Obie izby parlamentu głosowały już oddzielnie za wprowadzeniem odnośnej poprawki do konstytucji i dzisiejsze głosowanie, które wymaga 3/5 głosów za, nie powinno tej sytuacji zmienić ze względu na stosunek sił.
Mówi Paryż RFI. Al-Kaida wezwała w poniedziałek swoich aktywistów do, cytuję, atakowania Żydów i chrześcijan w krajach Magrebu na północnym zachodzie Afryki. Terroryści zamierzają atakować przedsiębiorstwa oraz instytucje chrześcijańskie oraz żydowskie w tym rejonie, zapowiedziano w internetowym oświadczeniu Al-Kaida Islamskiego Magrebu, do którego zalicza się Maroko, Algierię, Tunezję, a niekiedy też Libię i Mauretanię. Ta sama strona internetowa oświadczyła, że do zamachu na ambasadę Izraela w stolicy Mauretanii nawakszut właśnie, że ten zamach dokonała organizacja Al-Kaida Islamskiego Magrebu. W zamachu tym w zeszły piątek nikt nie zginął, a rannych zostało 5 osób, w tym 3 obywateli francuskich. Według oświadczenia Al-Kaidy atak przeprowadzony w nawakszut to początek serii planowanych podobnych działań. Cytuję, lwy Al-Kaidy Islamskiego Magrebu są gotowe do walki i naostrzyły już swe miecze, by ostatecznie wyeliminować Żydów, chrześcijan i ich agentów z ziemi islamu. Koniec cytatu. 24 grudnia w Mauretanii zamordowana została 4 francuskich turystów przez nieznanych sprawców. Zdaniem władz mauretańskich atak przeprowadziła bojówka zbrojna Al-Kaidy Islamskiego Magrebu. Mówi Paryż RFI, po raz pierwszy od roku terroryści dokonali zamachu bombowego na terenie Izraela. 2 terrorystów samobójców odpaliło ładunki wybuchowe w poniedziałek przed południem w centrum handlowym miejscowości Dimona, 40-tysięcznym mieście położonym na pustyni Negev. W wyniku zamachu zginęła 1 obywatelka Izraela, 20 osób odniosło obrażenia. Na miejscu zginęli również terroryści. Do zamachu przyznała się Brygada Męczenników Al-Aqsa, bojówka powiązana z Fatahem. Podczas zakonspirowanej konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Gazy. Zamaskowani terroryści oświadczyli, że przedostali się na teren Izraela bezpośrednio z regionu Gazy, a nie jak przypuszczały władze Izraela przez egipską część Półwyspu Synaj. Po rozbiciu muru dzielącego Egipt od Gazy, wojsko izraelskie zostało postawione w stan pogotowia w związku ze wzrostem możliwości przenikania terrorystów z terytorium Egiptu. Prezydent Izraela Szymon Peres potępił zamach i oświadczył, że terroryści duszą w zarodku szansę na pokój pomiędzy Izraelem i Palestyną. Mówi Paryż RFI, lotnictwo tureckie zbombardowało w poniedziałek bazy rebeliantów kurdyjskich na północy Iraku. Dowództwo tureckie oświadczyło, że naloty nie spowodowały ofiar w ludziach. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Libération nie ma dzisiaj nic ważniejszego na głowie niż ślub w wyższych sferach. Okładka i 4 bite strony z obrazkami, a potem jeszcze 2 strony sagi rodziny Bruni Tedeschi. W sumie prawie 15% objętości dziennika. Zabawna jest przynajmniej słowna igraszka naczelnego tytułu. Prezydent się żeni, ale z Francuzami rozwód, co stanowi aluzję do gwałtownego spadku prezydenta w sondażach. Od 13 punktów do 41% opinii pozytywnych. Le Figaro także nie opiera się pokusie, dając na czołów fotkę małżeńskiej pary na przechadzce w parku wersalskim. La Croix ubolewa raczej nad kryzysami wstrząsającymi Afryką. Les Echos zaś skupiają zainteresowanie na nowej batalii internetowej Microsoft kontra Google. Z jednej strony przeszłość wiek XIX, z drugiej przyszłość wiek XXI. Tak obserwatorzy w Belgradzie opisali wybory prezydenckie. Pisze Le Figaro, podkreślając, że było to najważniejsze głosowanie w tym kraju od upadku Miloszewicza. A przy tym jawny dowód, jak bardzo kraj jest podzielony. 7 lat po odejściu grabarza Jugosławii, którego polityka podpaliła Bałkany, radykalno-nacjonalistyczna Serbia nadal mocno stoi na nogach, pisze Le Figaro. Wspiera się m.in. na wojsku i na cerkwi prawosławnej, choć nie tylko. Dziennikarz odwiedził miasteczko Zemun na przedmieściu Belgradu, gdzie włada od lat partia radykalna Wojsława Szeszela. Choć od 5 lat siedzi on w Hadze za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, jego biuro na pierwszym piętrze jest nietknięte, a wokół wiszą jego portrety i hasła "Precz z tyranią Hagi". Rozczarowani są także zwolennicy Tadicza, którzy spodziewali się szybkich owoców reform gospodarczych, zapominając, że prezydent dzielił władzę z nacjonalistycznym premierem Kosztunicą, który reformy blokował, szczególnie te, które mogły doprowadzić do zbliżenia z Europejską Unią. Temu Tadicz zawdzięcza wizerunek słabego polityka, który bardzo mu zaszkodził w tych wyborach. To Kosztunica również torpeduje współpracę z Trybunałem w Hadze w kwestii zbrodniarzy wojennych. Aleksander Vučić, najbliższy współpracownik Nikolicza, mówi jasno: naszym najlepszym partnerem strategicznym jest Rosja. W przeciwieństwie do Unii nie chce nam wydrzeć części naszego terytorium i nie bombardowała nas w roku 99. Tymczasem proeuropejscy demokraci serbscy obawiają się, że skrajna prawica nacjonalistyczna przekształci Serbię w Białoruś, czytamy w Le Figaro. To zagrożenie zostało chwilowo oddalone. Libération interesuje się jednak nie tylko kroniką towarzyską. Na ostatniej stronie znajdziemy ciekawy portret upiora KGB. Jego nazwisko Andrzej Lugovoj, podejrzany przez Wielką Brytanię o zamordowanie Aleksandra Litwinienki. Lugovoj został w grudniu deputowanym do Dumy, co, jak pisze Laurent Mio, stanowi czytelną odpowiedź Kremla na brytyjskie oskarżenia. Jego biuro nie jest jeszcze gotowe, wywiadów udziela zatem w hotelowym pokoju. Uśmiecha się, wdzięczy, obrzuca błotem Wielką Brytanię, odwiecznego wroga Rosji, olśniewa wykwintnym gustem swych garniturów w prążki i pstrokatych krawatów. Budzi politowanie lub pusty śmiech, pisze dziennikarka, choć ciążące na nim podejrzenia winny raczej wywoływać dreszcz. Dziennikarz Siergiej Dorenko, który niegdyś pracował z nim w telewizji, wspomina kompletną miernotę o umyśle kaprala, bezbarwną i bezwonną. Fakt, że ktoś taki stawia dziś czoło pałacowi Buckingham, to zupełny absurd, powiada Dorenko. Lugovoj pozuje zaś na Hamleta, księcia mściciela, wręczając rozmówcom swoją fotografię otoczoną cytatami z Szekspira. Urodził się w Baku w roku 66, przemierzył wszystkie szczeble komunistycznej kariery, od pionierów poprzez Komsomol, partię, aż do KGB. Dotarł na szczyt w chwili, gdy ów runął. Towarzysze z KGB poszli do wielkiego biznesu, on został szefem bezpieczeństwa stacji telewizyjnej ORT, należącej do Borysa Berezowskiego. Wpadł za jakąś machlojkę w roku 2001, gdy gwiazda miliardera poczęła blednąć, poszedł na 1,5 roku siedzieć w Lefortowie, a po wyjściu wrócił do firm ochroniarskich, zapewne dzięki kontaktom wśród dawnych czekistów. Opływał w dostatki, ma willę pod Moskwą, piwniczkę na 1000 butelek, wakacje spędza na Lazurowym Wybrzeżu, gromiąc zarazem pseudodemokrację zachodnią. Zapewnia, że Litwinienko, dawny znajomy z KGB, proponował mu kontakty z wielkimi firmami brytyjskimi, które chciały założyć filię w Rosji. Powtarza uparcie, że Litwinienkę zabiły służby brytyjskie albo Berezowski. Czyni to jednak z rosnącym znużeniem, gdyż nikt nie bierze tego na serio. Londyńska przygoda, opłacona krótkim pobytem w szpitalu, złamała mu życie. Skończyły się wakacje we Francji i shopping w Londynie. Nie może wyjechać z Rosji, jest na łasce i niełasce Kremla, który go otoczył opieką. W Dumie zasiada oczywiście w Komisji Bezpieczeństwa. Polon strącił go na powrót w stare kolejny, pisze Laurent Millot w Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Do wyniku wyborów w Serbii wraca także popołudniowy dziennik Le Monde, który w zwycięstwie Borisa Tadicia widzi szansę i nadzieję dla Republiki Serbskiej. Serbowie nie dali się zwieść syrenim śpiewom nacjonalistów, czytamy w artykule redakcyjnym francuskiego dziennika. Elektorat postawiono przed niełatwym wyborem. Z jednej strony ryzyko izolacji, z drugiej otwarcie na Europę i związanie z nią swojej przyszłości. Oddając głosy na demokratę Borisa Tadicia, wybrali to drugie. Tym samym odrzucili politykę, która cofnęłaby ich kraj o dziesięciolecia w ponurą epokę, gdy Belgrad starał się przekonać wszystkich, i sąsiadów, i społeczność międzynarodową, że racja jest po jego stronie. Po porażce planu Slobodana Milosewicza, megalomana, który śnił o budowie Wielkiej Serbii na gruzach Federacji Jugosłowiańskiej, mieszkańcy tego kraju nie mogli znaleźć pocieszenia tylko i wyłącznie w ramionach słowiańskich i zarazem prawosławnych braci z Moskwy. Wyniki wyborów 3 lutego można uważać za odskocznię, z której Serbowie usiłują się odbić od swojej przyszłości i widma wiecznej ofiary. Pomogło im w tym kilka zachęcających gestów ze strony Unii Europejskiej, mimo że nie udało się podpisać z Belgradem porozumienia o stabilizacji stosunków serbsko-unijnych oraz o stowarzyszeniu Serbii z Unią Europejską. Nie udało się, bo sprzeciwili się temu Holendrzy, którzy uzależnili swoją zgodę od stanowiska Belgradu wobec ściganych przez Trybunał w Hadze osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w czasie niedawnej wojny na Bałkanach. Przede wszystkim chodziło o kata Srebrenicy, wciąż ukrywającego się generała Ratko Mladicia. Holendrzy sprawę postawili jasno. Najpierw Serbia wywiąże się ze swoich zobowiązań dotyczących pomocy w ściganiu podejrzanych przez Trybunał, a potem można z nią zawierać porozumienia o współpracy i stowarzyszeniu. Prezydent Boris Tadić, podobnie jak przywódcy sąsiednich państw bałkańskich, wie, że przyszłość swojego kraju może wiązać tylko z obecnością Serbii w unijnym gronie. Stąd jego reformy wewnętrzne, ale także plany zacieśnienia współpracy międzynarodowej, dzięki czemu Serbia będzie mogła nadrobić opóźnienia. Jednak Lmont natychmiast zauważa, że uprawnienia prezydenta są ograniczone. Najbardziej wpływowym stanowiskiem w państwie jest premier, a funkcję tę sprawuje Wojciech Kostunicza, sojusznik nie do końca wiarygodny i partner, na którym nie za bardzo można polegać. Najbliższym sprawdzianem dla władz serbskich będzie sprawa Kosowa. Podobnie jak inni przywódcy w tym kraju, Boris Tadić uważa, że prowincja zamieszkała w 90% przez Albańczyków jest integralną częścią Serbii. Tyle tylko, że według Lmont ta sprawa jest przegrana, bo w najbliższym czasie Kosowo, korzystając z poparcia Stanów Zjednoczonych i większości państw Unii Europejskiej, ogłosi niepodległość, a to grozi rozłamem na zwolenników Unii i na obóz nacjonalistyczny, do którego Kostunica niewątpliwie należy. Wszyscy Serbowie uważają tratę Kosowa za wielką niesprawiedliwość, to też nawet jeśli Tadić będzie rodaków przekonywał, żeby zamknąć tę kartę historii ich kraju, to może być to zadanie ponad siły. Mimo że przyszłość Serbii rozgrywać się będzie nie w Prisztynie, lecz w Brukseli.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
W całej zjednoczonej Europie powitano z zadowoleniem wyniki wyborów prezydenckich w Serbii. W Lublanie, Madrycie, Berlinie i Pradze zwycięstwo proeuropejskiego kandydata Borisa Tadicia nad eurosceptykiem Tomislavem Nikoliciem odczytane zostało jako wybór drogi prowadzącej do Unii Europejskiej. W Paryżu minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner podkreślił demokratyczny przebieg wyborów, a także silną mobilizację obywateli. Cieszę się, że pokazali w ten sposób, że chcą, by Serbia zmierzała ku europejskiej przyszłości, powiedział szef francuskiej dyplomacji. I przypomniał od razu oczekiwania krajów członkowskich Unii. Oczekujemy od prezydenta i rządu serbskiego konkretnych działań zakotwiczających Serbię w Unii Europejskiej, zaczynając od pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem do Spraw Byłej Jugosławii. Działania, których Europa oczekuje od Serbii, to wydanie w ręce Trybunału w Hadze zbrodniarzy wojennych z Ratkiem Mladiciem na czele, oskarżonym o masakrę w Srebrenicy w 1995 roku. To, że Serbia tego jeszcze nie uczyniła, stanęło na przeszkodzie zawarcia z nią dotychczas porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią. Holandia, kraj, w którym urzęduje Międzynarodowy Trybunał, postawiła weto. Na razie Unia przygotowuje się do zawarcia z Serbią politycznego porozumienia o współpracy, skrojonego najwyraźniej na miarę obecnej sytuacji. Komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej Olli Rehn zapowiedział w poniedziałek, że porozumienie podpisane zostanie już 7 lutego.
First we will sign a political agreement with Serbia on Thursday, the 7th of February this week. That's an important agreement. It will
Ma to być porozumienie o ułatwieniach wizowych, wolnej wymianie handlowej, współpracy w dziedzinie edukacji. Jak podkreślił w swoim długim komunikacie szef francuskiej dyplomacji, jest to pierwszy krok przed przekroczeniem przez Serbię dalszych etapów przed akcesją, włącznie z uzyskaniem statusu kandydata. Inwestorzy mogliby także zainteresować się Serbią, która ma olbrzymi potencjał, powiedział prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Jean Lemierre, który podpisał w poniedziałek w Warszawie dwa porozumienia, między innymi o 15-procentowym udziale Banku Europejskiego w kapitale ukraińskich filii dwóch polskich firm meblowych. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przypomniał w liście gratulacyjnym do prezydenta Tadicia, że jego zwycięstwo ma miejsce w momencie krytycznym dla Serbii i Bałkanów. Po tej aluzji do zapowiedzianego przez Kosowo proklamowania niepodległości w ślad po wyborach w Serbii, Barroso powiedział, że ufa w nadal konstruktywną rolę Serbii w dobie aktualnych wyzwań na rzecz stabilności na Bałkanach. Stany Zjednoczone też pogratulowały zwycięstwa Borisowi Tadiciowi. Rzecznik Departamentu Stanu Sean McCormack zapowiedział, że Waszyngton będzie utrzymywał z Serbią konstruktywne stosunki, aby ułatwić jej europejską przyszłość.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Emocje powoli ustępują refleksji i analizie. Na horrendalnych stratach, jakie poniósł bank Société Générale wskutek samowolnych manewrów swego tradera Jérôme Kerviela, położono już krzyżyk. Tym łatwiej, że bank ten spodziewa się utrzymać mimo tego swą niezależność po odpowiedniej rekapitalizacji. Czy to się uda? Nie wiadomo. W paryskim środowisku bankowo-finansowym utrzymuje się pogląd, że Société Générale nie tylko nie zdoła odbudować swej nieskazitelnej opinii, ale że nie przeżyje roku, bo stanie się łupem jakiegoś potężniejszego i zdrowszego finansowo banku. Przymierzają się do tego zresztą BNP Paribas na spółkę z Crédit Agricole. Pierwszy zainteresowany jest siecią agencji, drugi branżą finansowo-inwestycyjną. Ale nie wyklucza się też możliwości rozmienienia Société Générale na jeszcze drobniejsze elementy. O ile drobnymi można nazwać to, co się składa na prawie 1 000 miliardów euro w bilansie. Tymczasem minister ekonomii Christine Lagarde przedstawiła dzisiaj swój raport na temat katastrofy Société Générale. Zastrzegła ona z góry, że kwestia odpowiedzialności prawnej leży w gestii władz sądowych. Toteż nie ma ten raport charakteru raportu śledczego i nie jest jego celem wykazywanie czyjejś odpowiedzialności, lecz możliwie dokładny opis faktów w celu sprawdzenia, czy zadziałały mechanizmy kontroli, a jeśli nie, to dlaczego. Chodzi więc o zdefiniowanie działań, które pozwolą wykluczyć powtórzenie tego typu afery. Otóż niektóre, jak czytamy, mechanizmy kontroli nie zadziałały, a te, które zadziałały, zostały zignorowane. Autorzy raportu doszukali się 5 lub 6 błędów systemu kontroli w tak zwanym middle office, czyli strukturze kontroli i wykonania operacji finansowych. Najpoważniejszy mankament to zignorowanie alarmu wysłanego przez nadzór niemieckiego rynku kontraktów terminowych Eurex. Zwierzchnicy Kerviela zadowolili się jego powierzchownymi wyjaśnieniami. Drugi to fakt, że hierarchia nie zwróciła uwagi na to, że Kerviel przez cały rok nie brał urlopu i że zawsze był obecny w biurze w ostatnim dniu miesiąca, czyli w dniu rozliczeń. Okazuje się bowiem, że banki i instytucje finansowe stosują bardzo prostą metodę kontroli działań traderów, wysyłając ich od czasu do czasu na urlop na tyle długi, by wszystkie ich działania musiał na ten czas przejąć inny pracownik. Natomiast w raporcie ocenia się jako nieuchronną decyzję dyrekcji banku o natychmiastowej likwidacji ryzykownych pozycji kosztem owych prawie 5 miliardów euro. Należy rozumieć, że opóźnianie tej decyzji nie tylko utrzymywałoby bank w sytuacji pozaprawnej, ale spowodowałoby jeszcze większe straty. Co do zaleceń na przyszłość, trzeba przyznać, że są one na razie bardzo ogólnikowe. Naturalnie mowa o udoskonaleniu mechanizmów kontroli wewnętrznej banków. Walka z nadużyciami pracowników musi stać się stałym elementem takiej kontroli. Dla zachęty minister zaleca znaczne podwyższenie kar nakładanych na banki przez Komisję Nadzoru Bankowego w wypadku naruszenia reguł ograniczania ryzyka. Jak dotąd maksimum takiej kary wynosi 5 milionów euro, co jest sumą żałośnie niską na tle codziennych obrotów. Minister zaleca także, by dyrektorzy banków byli bezpośrednio zaangażowani w kontrolę ryzyka jako członkowie stosownych komitetów nadzoru. W kwestii ewentualnej dymisji prezesa Buttona minister Lagarde stwierdza jednak, że decyzja należy do Rady Administracyjnej. Zaznaczmy tu, że dla bardzo wielu obserwatorów, w tym bankowców, jego pozostawanie na stanowisku jest niezrozumiałe i szokujące. Dodajmy jeszcze na koniec, że wszystkie propozycje swego raportu pani Lagarde zamierza poddać dyskusji nie tylko we Francji, lecz także na forum europejskich organizacji i instytucji finansowo-bankowych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Pisząc z zachwytem o podbojach kosmosu, nie wolno zapominać też o tym, że nad naszymi głowami latają także i kosmiczne śmieci, czyli obiekty, które już nigdy nie będą użyteczne. Różnego rodzaju zużyte satelity, narzędzia, które uciekły pracującym na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Orbitalnej astronautom i inne różne przedmioty, jak choćby odpalane człony wysłanych w kosmos rakiet. Co prawda takie narzędzia, z którymi pracują na zewnątrz ISS astronauci, muszą być całkowicie przywiązane, gdyż oderwane, poruszające się bezładnie w próżni, stanowić mogą niesłychane niebezpieczeństwo. Ale i tak jest to sprawa dość delikatna. Niedawno wielu mieszkańców południowej części Francji ujrzało na niebie, i to niezależnie od siebie, a więc są to doniesienia bardzo wiarygodne, płonące przedmioty wpadające w atmosferę i zapalające się gdzieś w powietrzu. Niektórzy specjaliści twierdzą, że mogą to być kawałki jakiegoś meteorytu. Poszukiwania w okolicach miejscowości Bourges trwają. To tam właśnie miały, według obliczeń astronomów, upaść te odpadki z kosmosu. Kilka lat temu, zaledwie o 20 sekund lotu Airbusa chilejskich linii lotniczych LAN, wypełnionego pasażerami, przeleciało kilka gorących kamieni pędzących z kosmosu ku Ziemi. Gdyby którykolwiek z tych kawałków trafił w samolot, to życie straciłoby co najmniej kilkadziesiąt osób. Były to prawdopodobnie kawałki jakiegoś większego meteorytu, ale tego nie można powiedzieć na pewno. Dużo na Ziemię spada różnych części metalowych, które wskutek nagłego wzrostu tarcia rozgrzewają się do białości po wejściu do atmosfery i potem spadają albo do mórz i oceanów, albo na niezamieszkałe tereny, jak na przykład na tereny pustynne. Takie coraz częstsze przypadki pojawiania się kosmicznych śmieci mają miejsce tu i ówdzie. Najgorzej jest wtedy, gdy taki śmieć uderzy w jakąś rakietę czy w pracującego właśnie satelitę. W kanadyjskiej miejscowości Goldstone umieszczony jest specjalny, szukający takich właśnie kosmicznych śmieci, radar. Jest on w stanie odkryć je nawet wtedy, gdy śmieć ten ma zaledwie 2 mm wielkości. Największym niebezpieczeństwem są przedmioty większe od 10 cm. To prawdziwe kosmiczne pociski. Ich przebieg dokładnie monitoruje specjalna organizacja do tego powołana przez amerykańską NASA, tak zwana US Space Surveillance Network. Tych większych od 10 cm śmieci krąży w kosmosie około 11 tysięcy. Obiektów mniejszych są tysiące. Astronomowie obliczają, że około 100 tysięcy. To te do centymetra. Jeszcze mniejszych ma być w kosmosie ponad 10 milionów. Nie mamy w kosmosie żadnego śmietniska, na którym można by w jakikolwiek sposób zacząć składować te śmieci. Ale problem ten niedługo powstanie. Najwięcej kosmicznych śmieci krąży tuż nad naszymi głowami, na orbitach znajdujących się 800, 1000 i 1500 kilometrów nad Ziemią. Do kolizji dochodzi najczęściej przy szybkościach rzędu 10 km na sekundę, czyli 36 tysiącach km na godzinę. Można sobie tylko wyobrazić, jakie podobne zderzenie może przynieść szkody. Taki odpadek krążący bez żadnej kontroli po orbicie na wysokości 600 km będzie powoli ją zmniejszał, tę orbitę, i po około 5 latach spali się, wchodząc do atmosfery. Gorzej jest ze śmieciami krążącymi po orbicie odległej od naszej planety o 800 km. Temu potrzeba na takie spadnięcie już kilkudziesięciu lat. A śmieć na orbicie 1000-kilometrowej może spokojnie krążyć sobie wokół nas jeszcze przez kilka wieków. Śmieci spadając na naszą planetę, jeśli już dolatują do powierzchni, to na szczęście spadają na niezamieszkałe tereny. Lecące w kosmos rakiety wyposażone są w specjalne sita, mające niejako zbierać nadlatujące kawałki. W przypadku przebywającej 15 lat w kosmosie stacji Mir, najwięcej zbitek miały baterie słoneczne. ISS skonstruowany jest nieco lepiej. Wyłapuje wszelkie śmieci mniejsze od 1 cm, a w przypadku większych automatycznie korygowana jest trajektoria jego lotu, tak aby mógł wykonać odpowiedni unik. Nie istnieje na razie żaden międzynarodowy układ dotyczący walki z zaśmiecaniem przestrzeni kosmicznej. Co większe organizacje, takie jak NASA czy ESA, stowarzyszyły się w organizacji IATS i w ten sposób za jej pomocą próbują jakoś kosmos oczyszczać. Ale czy to przyniesie jakiś skutek? IATS to angielski skrót od Interagency Space Debris Coordination Committee, czyli Międzyagencyjny Komitet do Spraw Koordynacji Walki z Kosmicznymi Odpadkami.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, Radio France Internationale.
RFI w Zakopanem, 105,2 UKF.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Chamonix jest tym dla francuskich Alp, czym Zakopane dla Tatr. Ma swoje tradycje, charakterystyczną zabudowę alpejską, nie jest naszpikowany koszmarnymi plombami z betonu jak Flins czy Le Menuire. Chamonix jest mekką alpinistów i znanym ośrodkiem narciarskim. To tutaj rozegrano w styczniu 1924 roku pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie. W 6 dyscyplinach sportowych wystartowało 300 sportowców z 16 państw, a najmłodszą była legendarna łyżwiarka z Norwegii Sonja Henie, która miała wtedy 11 lat. Inny nastrój panuje w Val d'Isère, stacji narciarskiej łączonej z nazwiskiem słynnego mistrza narciarstwa alpejskiego z Jean-Claude'em Killy. Połączona z leżącym po drugiej stronie grzbietu Bellevare-Tignes stanowi jeden z najpiękniejszych i najciekawszych kompleksów zjazdowych w Alpach. To właśnie Val d'Isère gościło ze zmiennym szczęściem w pierwszy weekend lutego zawody Pucharu Świata. Przy okazji wyszły na jaw sprawy nie mające wiele wspólnego bezpośrednio z samym ściganiem się po śniegu. W sobotę w Val d'Isère spadło 40 cm śniegu i organizatorzy musieli odwołać bieg zjazdowy. W niedzielę wyszło słońce. Alpy pokazały zachwyconym kibicom i turystom całą swoją urodę w bieli i można było rozegrać kolejną konkurencję zaliczaną do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Kombinację alpejską składającą się ze zjazdu i ze slalomu. La Face de Bellevarde, czyli ściana Bellevarde. Bardzo trudna trasa. Tak trudna, że nawet specjaliści od zjazdu kręcą nosem. Zresztą nie ma się co dziwić. Wystarczy stanąć pod górną stacją kolejki albo wyjrzeć z jej wagonika. Rzut okiem w dół i ciarki przechodzą po plecach. To szyb windy spadającej wprost na Val d'Isère. Rozpędzić się tutaj to jak runąć w przepaść. Jasne, że nawet małe, ale jednak nieźle jeżdżące dzieci mogą tędy zjechać, ale co innego pokonać tę ścianę za kosami, a co innego gnać po niej, aby znaleźć się na dole jak najszybciej. Trudno się zatem dziwić, że organizatorzy tak ustawiają bramki, że nie ma się gdzie rozpędzić, bo z jednego skrętu trzeba wejść w drugi. Jakby sobie z tym dali radę zjazdowcy, to trudno powiedzieć, bo 40 cm puchu, jaki spadł w sobotę, zmusił organizatorów do odwołania imprezy. Następnego dnia był zjazd, ale już do kombinacji, a to trochę inna para kaloszy. W tej konkurencji nie startują wszystkie tuzy biegu zjazdowego, tylko ci, którzy potrafią jeździć i szybko, i technicznie, czego wymaga slalom. Gospodarze po cichu liczyli na swoją nową gwiazdę trzykrotnego zwycięzcę slalomu w tym sezonie, Jean-Baptiste Grange, który ma przywrócić świetność narciarstwu alpejskiemu spod znaku piejącego koguta. Ale i tym razem się nie udało. Grange pojechał fatalnie swoją koronną konkurencję slalom i wyleciał z trasy. Podobnie jak wcześniej w Kitzbühel i w Chamonix, tak i na ścianie w Val d'Isère wygrał piekielny Piotruś alpejskiej karuzeli Amerykanin Buddy Miller. Zjazd wygrał slalom i nie stracił przewagi z pierwszej odsłony i zdobył kryształową kulę w kombinacji. Bo kalendarz pędzi jak szalony i była to już ostatnia kombinacja sezonu 2007-2008. Za Amerykaninem na dwóch kolejnych miejscach Val d'Isère chorwacka para. Na drugim miejscu Iwica Kostelić, brat wyśmienitej narciarki Janicy, którą kontuzje zmusiły do przedwczesnej narciarskiej emerytury. Wysoka pozycja Iwicy to nie zaskoczenie, natomiast trzecie miejsce na podium też Chorwata Natko Zrinčića Dima to już duża niespodzianka. Przygoda na ścianie Bellevarde miała przepyszny smak narciarskiego dania dla wszystkich sympatyków tego miejsca, które zaledwie 4 razy gościło wielkie imprezy, w tym po raz ostatni w 1992 roku na igrzyskach Igrzyskach Olimpijskich. Kiedy to projektujący trasę był mistrz olimpijski Szwajcar Bernard Roussy i legenda francuskiego narciarstwa Jean-Claude Killy, nie tylko opracowali ją przy użyciu komputera, ale także nieco przesunęli, aby ochronić rzadki gatunek alpejskiego kwiatka. Mit ściany narodził się w 1953 roku, kiedy to w czasie mistrzostw Francji zawody wygrał Paryżanin Musa, a mistrz olimpijski z 1948 roku Henri Oreiller ukończył trasę, wywijając na niej 17 kozów. Przyglądał się temu 10-letni chłopiec Jean-Claude Killy. Sprawdza się powiedzenie Gabriela Garci Marqueza ze 100 lat samotności o tym, że trzeba uczestniczyć w czymś prawdziwym i w czymś, co jest legendą. Ojciec chłopca powiedział, że pozwoli mu zjechać z samej góry za jakieś 5-6 lat. Po tygodniu Jean-Claude szusował po Face de Belvarde. Na pomysł, aby właśnie tędy miała prowadzić trasę na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville, wpadła żona prezesa miejscowego klubu Jean-Claude'a Fritcha, Anne-Marie, która wycelowała palec w ścianę Belvarde i zapytała, a dlaczego właściwie mieliby tamtędy nie zjeżdżać? Zaangażowano do tego Roussiego, który po swoich mistrzowskich i olimpijskich tytułach w 1970 i 72 roku został architektem specjalizującym się w projektowaniu stoków narciarskich. Teraz ściana Belvarde znów nabrała blasku, wprawdzie tylko na jeden weekend, ale w przyszłym roku to właśnie Val d'Isère będzie gościło Mistrzostwa Świata w konkurencjach alpejskich. I tutaj zaczynają się schody. Wydawałoby się, że Francja po takich doświadczeniach jak olimpiady w Grenoble, w Albertville, finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Pucharu Świata w rugby i Tour de France upora się bez żadnych problemów z organizacją kolejnej imprezy. To nie Polska i Ukraina, dla których finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej to mozolne budowanie wszystkiego od początku. Sprawdziło się jednak stare porzekadło, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Doszło do niesnasek i sporów. Jean-Claude Killy ustąpił ze stanowiska przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Zamarły place budowy. Miejsce, gdzie ma powstać centrum prasowe, wygląda jak krater po uderzeniu meteorytu. Dzisiaj sprawy ruszają powoli z miejsca, ale czasu już niewiele, bo budować w takich warunkach klimatycznych można tylko przez parę miesięcy w roku. Do tego od narciarstwa odwróciły się francuskie media. Ani jeden kanał telewizji francuski nie transmituje zawodów Pucharu Świata, nawet Chamonix czy z Val d'Isère. 10 lat temu 10 imprez pucharowych w konkurencjach narciarskich odbywało się we Francji. W tym sezonie tylko 5, z tego 2 w narciarstwie zjazdowym. Nie ma ani jednych zawodów biegowych czy biatlonowych, chociaż Francuzi mają w tych dyscyplinach medalistów. Francuska Federacja oskarżycielskim palcem wskazuje na FIS, Międzynarodową Federację Narciarską, ale FIS wzrusza ramionami i twierdzi, że to wina Francuzów, bo chcą na swoich stacjach narciarskich za wszelką cenę zbić kasę i każą lawirować, układając kalendarz imprez tak, aby nie pokrywał się ze szkolnymi feriami. Czy nasze góry lubią narty? Pytają francuscy kibice sportów zimowych. Mieli nadzieję, że Jean-Baptiste Grange odwróci kartę i że nastąpi narciarski renesans, ale slalom to najłatwiejsza forma wypadania z trasy. Również taki smak ma ślizganie się na dwóch deskach między kolorowymi patykami.
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja ósma, Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance. Emigrantów z Polski, urodził się w 1936 roku. Miał zaledwie kilka lat, gdy podczas II wojny światowej stracił rodziców. Ojciec zginął na froncie w 1940 roku, a krótko potem matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego. To podwójne sieroctwo na całe życie pozostawiło w nim głębokie rany. W 1945 roku chłopca zabiera do siebie ciotka mieszkająca w Paryżu. Tutaj, już jako student filologii oraz psychosocjologii, Perec pisze pierwsze powieści, których jeszcze nie publikuje. Żeni się w 1960 roku. Pracuje wówczas jako dokumentalista w placówce naukowej. Kilka lat później, kiedy odnosi sukces, rezygnuje z tego zajęcia, by utrzymywać się z pióra. Mając lat 46, Georges Perec umiera na raka płuc. Pozostawia dzieło niedokończone, lecz przemawiające z ogromną siłą. Należy do najważniejszych i najbardziej oryginalnych autorów drugiej połowy XX wieku. bardzo szybko kreuje swój intymny świat w literaturze. Pisząc, pragnie odzyskać przeszłość, ocalić wspomnienie o rodzicach.
J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
Oryginalność pisarstwa Georgesa Perec'a rodzi się z poczucia osamotnienia i pustki. Kiedy podejmuje wątek autobiograficzny, przywołując wspomnienia jak w Je me souviens i bliskie miejsca w Espèce d'espace, rozważa fundamentalne pytanie o sens życia. Z drugiej strony narzuca sobie ograniczenia formalne, by uniezależnić się od przypadku i wyobcowania. Przyłącza się do grupy Ulipo, czyli Ouvroir de littérature potentielle, która skupia pisarzy uprawiających literaturę eksperymentalną. Jedna z jego pierwszych książek, Les Choses, wydana w roku 1965, porusza problem wartości w społeczeństwie konsumpcyjnym. Styl autora cechuje upodobanie do wyliczania, do sporządzania długich list przedmiotów i drobiazgowych opisów miejsc. Od chwili ukazania się książka ta uważana jest za arcydzieło i Perec otrzymuje ważną nagrodę literacką, Prix Renaudot. W innych utworach utrzymanych w żartobliwym tonie stosuje językowe zabawy, które zaowocują powstaniem powieści La Disparition, w której nie ma ani jednego słowa z samogłoską E, najczęściej występującą w języku francuskim. Zwieńczeniem literackich eksperymentów Perec'a jest powieść La vie mode d'emploi, wspaniały obraz życia mieszkańców paryskiej kamienicy.
La façade a été enlevée, de telle sorte que, du rez-de-chaussée au mansarde, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Le roman se borne à décrire les pièces ainsi dévoilées et les activités qui s'y déroulent.
Książka ta, konstrukcją przypominająca układankę albo partię szachów, otrzymała w roku 1978 Prix Médicis, jedną z najwyżej cenionych obok Prix Goncourt nagród literackich. Jednakże najbardziej bodaj znaczącą pozycją w dorobku Perec'a jest W ou Le souvenir d'enfance, gdzie świat zrodzony w wyobraźni sąsiaduje ze wspomnieniami z przeszłości. Autor przeplata wątek fikcyjny elementami autobiograficznymi. Na przemian z rekonstrukcją dzieciństwa kreśli koszmarną wizję wynaturzonej idei olimpijskiej, ewokującą piekło hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Bohater książki, Gaspard Winkler, jest dezerterem ukrywającym się w pewnym niemieckim mieście. Boi się zdemaskowania, lecz kiedy dostaje od nieznanego mu Otto Apfenstahla zagadkowy list, jest tak zaintrygowany, że przezwycięża obawy i udaje się na spotkanie. Usłyszymy teraz fragment ich rozmowy w barze hotelowym. Obaj mężczyźni unikają jednoznacznych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare, et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin ?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin ?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres ?
Quelques autres, oui.
Lesquelles ?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous ?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite ?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question ?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom ?
Pardon ?
W dzisiejszym dzisiejszej lekcji poświęconej twórczości Georges'a Perec'a usłyszeliśmy rozmowę bohaterów jego powieści W ou le souvenir d'enfance. Następnym razem przeanalizujemy ten fragment, by poznać styl dialogu między osobami, które starają się uchylać od udzielania jednoznacznych informacji.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Podczas poprzedniej lekcji poznaliśmy fragment powieści Georges'a Perec'a W ou le souvenir d'enfance. Usłyszymy go teraz ponownie. Jeden z bohaterów, Gaspard Winkler, który jest dezerterem, otrzymał od nieznanego mu Otto Apfelstala list z propozycją spotkania. Przezwyciężając obawy, stawia się w wyznaczonym miejscu. Obaj rozmówcy lawirują, udzielając zawoalowanych odpowiedzi na pytania.
Je ne fume que le cigare. Et encore, seulement après mon repas du soir.
Êtes-vous médecin?
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Quelques autres, oui.
Lesquelles?
Eh bien, par exemple, que me voulez-vous?
Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Je vous en serai très reconnaissant.
Puis-je auparavant vous poser une question?
Je vous en prie.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Pardon?
Czy dobrze zrozumieliście sens tego dialogu?
Qui a donné le rendez-vous?
Kto zaproponował spotkanie?
Otto Apfelstahl.
Comment a-t-il prévenu Gaspard Winkler?
Jak zawiadomił Gaspara Winklera?
Il lui a envoyé une lettre.
Que fume Otto?
Co Otto pali?
Il fume le cigare.
Qui pose les questions?
Kto zadaje pytania?
Les deux hommes.
Pourquoi Gaspard Winkler dit-il pardon?
Dlaczego Gaspard Winkler mówi pardon?
Parce qu'il est très étonné.
Pourquoi est-il très étonné?
Dlaczego jest zaskoczony?
Parce qu'Otto vient de lui poser une question sur son père.
Styl tego dialogu kojarzy się z przesłuchaniem opartym na próbie sił, ale żaden z mężczyzn nie ma ochoty się odsłonić. Gaspard pyta Ottona.
Êtes-vous médecin? Que me voulez-vous?
Otto zwleka z odpowiedzią.
Eh bien, par exemple... Que me voulez-vous?
Voilà une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite?
Na to pytanie Otto odpowiada wymijająco, pytaniem na pytanie. Otto przez cały czas zachowuje się tajemniczo i skąpi informacji. Zamiast przystąpić do rzeczy, oznajmia.
Je ne fume que le cigare. Et encore, après mon repas du soir.
Formuła ne que et encore wyraża podwójne ograniczenie dotyczące faktu i okoliczności jego zaistnienia. Można się nią posłużyć, na przykład opisując swoje przyzwyczajenia.
Un peu de café?
Merci, je ne bois que du thé. Et encore, si j'ai très soif. Je ne lis que le monde diplomatique. Et encore, pas tous les mois.
Dodanie zwrotu et encore, po pierwszym ograniczeniu, zawęża jeszcze możliwości.
Je n'écoute que de la musique baroque. Et encore, seulement du Handel.
W rozmowie tej obaj mężczyźni są ostrożni i powściągliwi.
En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin?
Pyta Otto.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre.
Odpowiada Gaspar. Logiczna, ale neutralna odpowiedź pozwala mu nie wyjawić uczuć i subiektywnej opinii. A kiedy z kolei Gaspar zadaje pytanie:
Que me voulez-vous?
Voilà en effet une question qui s'impose.
Otto udziela również odpowiedzi wymijającej. Przy tego rodzaju unikach nie sposób dowiedzieć się, kim są rozmówcy i dlaczego się spotkali. Tajemnica i niepewność sytuacji podtrzymuje też użycie rodzajników nieokreślonych i ogólnikowych zwrotów.
Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet.
Mówi Gaspar.
Vous en posez-vous beaucoup d'autres?
Pyta Otto.
Quelques autres, oui.
Odpowiada Gaspar.
Voilà en effet une question qui s'impose.
Podsumowuje Otto. Wyrażenia certaines questions, quelques autres, pozwalają unikać konkretów i nie ujawniać szczegółów tyczących rozmówcy. Możemy powiedzieć na przykład:
Je suis abonné à quelques mensuels, des magazines scientifiques.
Mais lesquels?
Eh bien, Science et Avenir et quelques autres.
Rodzajniki nieokreślone przydają się, kiedy chcemy uniknąć precyzyjnej odpowiedzi. Na ostatnie pytanie Ottona.
Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom?
Gaspar nie może powstrzymać okrzyku wyrażającego zaskoczenie.
Pardon?
Tym jednym słowem wyraża swoje zdumienie i jednocześnie dopomina się o bliższe wyjaśnienia. Przykładem takiego zastosowania słowa pardon może być następująca sytuacja z życia codziennego.
J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes licencié.
Pardon?
W dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się, jak można wyrazić zakłopotanie i tajemniczość, stosując w rozmowie zdania wykrzyknikowe i formuły restryktywne.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
D'abord de l'élégance, un trait sacré-cœur et de doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Last night was made.
Mais des trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un jeune coin.
Where are you?
Oh, babe.
Just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.